Statystyki zużycia antybiotyków według danych Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok 2024 plasują Polskę na 9. miejscu wśród krajów europejskich pod względem ilości antybiotyków stosowanych przez pacjentów. No i niestety, im wyższa pozycja w tym zestawieniu, tym mniej chlubny wynik dla nas. Ale co ciekawe, kraje bliskie nam kulturowo i geograficznie, takie jak Czechy, Słowenia czy Węgry, wypadają w tych statystykach zdecydowanie lepiej. Tymczasem większość wskazań do stosowania antybiotyków dotyczy, jak wiemy, infekcji dróg oddechowych, które w ogromnej części wywoływane są przez wirusy. Więc warto zadać sobie to kluczowe pytanie. Czy antybiotykoterapia zlecana naszym pacjentom rzeczywiście jest racjonalna? No i o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Mam ogromną przyjemność gościć, a właściwie rozmawiać z panem doktorem nauk medycznych Walentynem Pankiewiczem, z farmaceutą z wieloletnim doświadczeniem zarówno pracy w aptece, jak i na uczelni i wspólnie, tak razem z perspektywy lekarsko-farmaceutycznej porozmawiamy o jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny, czyli o antybiotykooporności. Dzień dobry, Walentynie.
Dzień dobry, Julio. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Również mam ogromną przyjemność przedstawić Ciebie. Julia Michalska-Kopka, lekarz, która w swojej codziennej pracy stawia na rzetelną diagnostykę i edukację pacjentów, co myślę w temacie naszej dzisiejszej rozmowy będzie absolutnie kluczowe. Te statystyki, o których wspomniałaś na początku, no niestety nie są tylko teorią czy takim straszeniem pacjentów, tylko rzeczywiście stanowią realne zagrożenie, które już dzisiaj Światowa Organizacja Zdrowia uznaje za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych naszych czasów. I jeśli spojrzymy na te liczby, to w samej Europie rocznie z powodu zakażeń opornymi patogenami umiera około 33 tysięcy osób.
To bardzo duża liczba.
Tak, a jeśli w ogóle spojrzymy globalnie na te dane, to one będą jeszcze bardziej uderzające. Zauważ, że w 2019 roku odnotowano niemal 1,3 miliona zgonów bezpośrednio związanych z antybiotykoopornością. Jeśli jednak spojrzymy na prognozy do 2050 roku, to będzie to jeszcze bardziej przerażające, bo szacuje się, że liczba zgonów może wzrosnąć nawet do 10 milionów rocznie. A to by oznaczało, że antybiotykooporność może stać się częstszą przyczyną śmierci niż nowotwory czy choroby układu krążenia.
No i właśnie te liczby mogą naprawdę zaskakiwać, szczególnie porównując je właśnie do śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych, o czym wspomniałeś. Natomiast warto zastanowić się, co jest tak naprawdę przyczyną tego dynamicznie narastającego problemu, jakim jest antybiotykooporność. I WHO faktycznie wskazuje między innymi na to, że nadmiernie są stosowane antybiotyki w hodowli zwierząt, w rybołówstwie, że w niektórych rejonach świata jest brak odpowiedniej higieny. No i oczywiście obserwowane jest aktualnie wolne tempo opracowywania nowych antybiotyków. No na te czynniki my jako medycy, jako zwykli ludzie mamy tak naprawdę ograniczony wpływ. Natomiast realny wpływ możemy mieć na takie nasze codzienne decyzje kliniczne. No i jedną z kluczowych...
No głównym zagrożeniem jest pacjent.
To oczywiste. Natomiast no, przyjrzyjmy się jakby temu kluczowemu problemowi, czyli temu nieprawidłowemu przepisywaniu antybiotyków przez nas, przez lekarzy, przez medyków, zwłaszcza w infekcjach wirusowych bądź tak zwanego przepisywania na zapas. No i w swojej praktyce często spotykałam się z taką presją pacjentów, no żeby przepisać ten jeden najlepszy lek, który zawsze im pomagał, czyli antybiotyk. Najlepiej jeszcze tutaj cytuję pacjentów, ten trzydniowy, słynny antybiotyk trzydniowy, który zawsze pomaga. No tymczasem bardzo często bywa tak, że objawy infekcji wirusowej wiemy, że ustępują samoistnie właśnie po tych kilku dniach. A poprawa stanu zdrowia nie musi wiązać się właśnie z tą skutecznością antybiotyku, co kojarzą pacjenci, ale jest to po prostu zwykły zbieg okoliczności w czasie. No ale zastanawiam się, jakie podejście pacjentów do antybiotykoterapii obserwowałeś ty, Walentynie, właśnie w swojej pracy w aptece.
No dlatego wtrąciłem, że największym zagrożeniem tutaj jest pacjent, dlatego że z perspektywy apteki to wygląda bardzo podobnie. My nie diagnozujemy jak lekarze, natomiast codziennie rzeczywiście mierzymy się z tą ogromną presją ze strony pacjentów na otrzymanie antybiotyków właśnie. I wciąż, tak jak wspomniałaś, dominuje to błędne przekonanie, że to jest uniwersalny lek, który leczy każdą infekcję, niezależnie od jej patogenu. I pacjenci często rzeczywiście nie widzą różnicy w ogóle pomiędzy zakażeniem wirusowym i bakteryjnym. a tą poprawę zdrowia po kilku dniach, która jest, tak jak mówiłaś, naturalna przy chorobach wirusowych, przypisują jego działaniu, co jest no, zupełnie naturalne przy niezrozumieniu problemu. I jako farmaceuci staramy się mocno edukować, że decyzja o włączeniu antybiotykoterapii musi się opierać na rzetelnym różnicowaniu zakażenia i mamy do dyspozycji coraz więcej narzędzi, ale to oczywiście tutaj wy, lekarze, badacie pacjenta fizykalnie, a w związku z tym no, jakby trochę odbiję piłeczkę i zadam tobie pytanie, na jakie konkretne objawy kliniczne jako lekarz, czy jako lekarze, jako cała grupa, zwracacie największą uwagę, gdy musicie rozstrzygnąć, czy macie do czynienia ze zwykłym wirusem, czy z zakażeniem bakteryjnym wtórnym, czy z pierwotną anginą paciorkowcową na przykład.
No wiesz co, no na pewno z takich obserwacji, znaczy właściwie z objawów, które mogą sugerować nadkażenie bakteryjne, no to jest pogorszenie stanu klinicznego pacjenta, które nastąpiło po kilku dniach poprawy. Pacjenci często mówią, że no już było lepiej i znowu jest gorzej, tak? No więc tutaj powinna zapalić się nam już taka czerwona lampka. W przypadku infekcji gardła, co jest bardzo częste, warto zwrócić uwagę na wysokość temperatury, jaką zgłasza pacjent. Jeżeli mamy pacjenta z gorączką powyżej 38 stopni Celsjusza, u tego pacjenta obserwujemy naloty na migdałkach podniebiennych. No i ważne, pacjent nie zgłasza kaszlu, to jest istotny czynnik, bo jednak w infekcjach wirusowych często mamy katar i kaszel dodatkowo. Mamy pacjenta z powiększonymi węzłami chłonnymi szyjnymi, uwaga, przednimi. No to jest pacjent, u którego możemy faktycznie podejrzewać tą anginę paciorkowcową i u którego warto wykonać na przykład szybki test, strep test. W przypadku różnicowania anginy paciorkowcowej, tutaj jeszcze nadmienię, od wirusowej infekcji gardła przydaje się właśnie ta skala Centora, w skład której wchodzi właśnie ocenienie tych objawów, o których wspomniałam, ale dodatkowo bierze się jeszcze pod uwagę wiek pacjenta. Z kolei w przypadku zapaleń błony śluzowej nosa czy zatok, no warto zwrócić dodatkowo uwagę na wystąpienie gorączki u pacjenta, na pojawienie się bólu czy uczucia rozpierania w okolicy zatok. To pacjenci czasami faktycznie zgłaszają, są to dosyć takie dotkliwe dolegliwości dla tych pacjentów. No i na pojawienie się na przykład śluzowo-ropnej wydzieliny z nosa, ale uwaga, szczególnie po jednej stronie. No i w tej sytuacji na przykład możemy posiłkować się dodatkowo szybkim testem CRP, aby ocenić, no z jakim wzrostem tego parametru mamy do czynienia. I to już nam dużo mówi. Mamy oczywiście jeszcze testy combo, czyli testy, które diagnozują nam rozpoznanie grypy, zakażenia RSV czy COVID-19. No i te testy point of care faktycznie grają bardzo dużą rolę no w takim naszym dzisiejszym też postępowaniu i różnicowaniu. No i ja tutaj tak płynnie przejdę do tych szybkich testów i zapytam się ciebie o możliwość wykonywania tych testów przez farmaceutów. Czy możecie wykonać dla pacjenta taki test za niego? No myślę, że jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów takich starszych, senioralnych, którzy mogą mieć problem z tym po prostu w domu, żeby wykonać go samodzielnie.
No tak, to jest bardzo ważny punkt tutaj w działaniu w ogóle apteki i pracy farmaceuty, bo mamy coraz większe uprawnienia i coraz większe możliwości techniczne. W związku z tym, że rzeczywiście do aptek weszły te testy. Oczywiście tutaj farmaceuta musi być przeszkolony z zakresu wykonania takiego testu, posiadać odpowiedni certyfikat, natomiast no, pozwala nam to realnie wesprzeć proces diagnostyczny i też trochę pomóc lekarzowi odciążyć go, bo pacjenta zdiagnozowanego pozytywnie z infekcją bakteryjną można spokojnie wysłać do lekarza i już ta rozmowa u lekarza, jak sądzę, będzie nieco inna. Także rzeczywiście możemy to zrobić w przypadku tego, że pacjent nie będzie miał dostępu do lekarza, no może się tak zdarzyć, nie wiem, niedziela, weekend, święto, to tak. Po wykonaniu takiego testu oczywiście mamy narzędzie w postaci recepty farmaceutycznej, ale ja tutaj bym raczej traktował to jako ostateczność, która no, mimo wszystko musi być zawsze poprzedzona bardzo rzetelną oceną w pacjenta przez farmaceutę, to wypisanie antybiotyku może mieć miejsce.
Tutaj podpytam się, tak podsumuję twoją wypowiedź, czyli rozumiem, że nie wszyscy farmaceuci mogą takie testy wykonać u pacjenta, tylko potrzebny jest certyfikat, który jak rozumiem no można zdobyć w jaki sposób właściwie.
Tak, tu farmaceuci mają możliwość dodatkowego podniesienia swoich kwalifikacji i kompetencji poprzez szkolenie w CMKP. i zdobycie takiego certyfikatu do prowadzenia badań diagnostycznych w aptece, co jest bardzo przydatną umiejętnością.
No super, ale słuchaj, teraz kolejnym istotnym problemem, o którym pomyślałam w przypadku tej antybiotykooporności, jest nieprzestrzeganie przez pacjentów zaleceń dotyczących czasu trwania antybiotykoterapii, dawkowania, i oczywiście zachowywania tych odpowiednich odstępów między dawkami.
No i częstsze nieporozumienie w aptece i u lekarza w gabinecie.
No też to często obserwuję, faktycznie często spotykałam takich pacjentów, którzy po prostu przerywali antybiotykoterapię po 7 dniach, na przykład nie ciągnęli już jej 10 dni, bo była po prostu wyraźna poprawa, więc po prostu po co, prawda? A tymczasem wiemy, że takie postępowanie sprzyja tej selekcji bakterii opornych. Jakie są twoje obserwacje w tym zakresie? Czy widzisz jakieś pole dla farmaceutów do poprawy tej sytuacji?
Moje obserwacje oczywiście są niemal identyczne z twoimi, a jak widać, pacjenci po prostu często nie rozumieją, dlaczego muszą stosować przepisany antybiotyk do samego końca, albo zgodnie ze schematem dawkowania, który przepisał lekarz. Oni często też tego schematu dawkowania nie pamiętają, wychodząc z gabinetu. Za dużo informacji.
Stres.
Ktoś był zestresowany, zdenerwowany, wsadził gdzieś karteczkę, już nie pamięta. Wie, że miał brać tam 2 razy dziennie, to w porządku. I to, tak jak mówisz, jest najprostsza droga do selekcji bakterii opornych, bo te silniejsze przeżywają i przekazują mechanizmy obronne dalej. Więc ta antybiotykoterapia rzeczywiście my zawsze edukujemy, że musi trwać. Jeżeli musi trwać 10 dni, to musi trwać 10 dni. Oczywiście pacjent zacznie się lepiej czuć wcześniej, ale musi tą antybiotykoterapię dokończyć, żeby rzeczywiście tego patogenu się wyzbyć. Pacjenci, ja taką mam obserwację, że w gabinetach często się bardzo wstydzą lub zapominają po prostu zadać kluczowe pytania, które wyjaśniłyby im to dawkowanie. Często też lekarz, po prostu nie oszukujmy się, ma mniej czasu i zostawia tą rolę farmaceucie, i bardzo dobrze, bo tutaj ta rola farmaceuty jest kluczowa. My musimy aktywnie dopytywać, czy pacjent rozumie schemat dawkowania, nie czy zna, bo on może go znać, tylko pytanie jest, czy rzeczywiście go rozumie. I przypominać o konieczności ukończenia całej kuracji i tłumaczyć, że to, że jest napisane, ma dawkować antybiotyk co 8 godzin, to nie oznacza 3 razy dziennie w dowolnym czasie, tylko rzeczywiście co 8 godzin, z takim drobnym marginesem, 15-20 minut, góra pół godziny, żeby rzeczywiście ten antybiotyk działał tak, jak należy.
No dokładnie, zgadzam się z tobą w 100%. Warto też powiedzieć, że takie dokończenie antybiotykoterapii, czyli dociągnięcie do tych na przykład 10 dni, też warunkuje to, że po prostu unikamy w dużej mierze jakichś powikłań, które może ta infekcja po sobie pozostawić, prawda? Też dążymy do tego, żeby po prostu pacjent nie miał innych kolejnych następstw tej infekcji. Co tak jeszcze mogę z perspektywy lekarza dodać? Właściwie mogę dodać to, że ogromne znaczenie, jak wiemy, ma właśnie to jasne przekazywanie zaleceń pacjentowi. Często, i widzę, że to już wielu lekarzy stosuje, po prostu przekazujemy też te informacje w takiej drogi, po prostu w formie pisemnej, natomiast też wspomniałeś o tym, że pacjenci gubią te karteczki, prawda, zostawiają je w różnych miejscach, albo co gorsza, czasami nie potrafią ich odczytać, chociaż już teraz dużo jest takich karteczek po prostu drukowanych, ale niemniej jednak...
No tak, w dobie recepty elektronicznej ja tutaj myślę, że można by powiedzieć, że dobrym nawykiem lekarza jest wpisywanie informacji dla osoby wydającej lek, że na przykład prosi o edukację z zakresu stosowania. To bardzo pomaga nam, bo my od razu widzimy to na ekranie.
No to wspaniale, to jest dobra informacja. Inaczej ważna informacja dla każdego właściwie z nas, lekarzy. Żeby nie bagatelizować tego opisania, prawda, w systemie, w jaki sposób dawkować i jak często. No super, ale słuchaj, Walentyn, wracając jeszcze do kwestii racjonalnej antybiotykoterapii, dysponujemy dziś bardzo takimi dobrymi wytycznymi i rekomendacjami, które jasno określają, jaki antybiotyk i w jakiej sytuacji należy stosować. Na początku tego roku, 2026, opublikowano zaktualizowane rekomendacje dotyczące postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach dróg oddechowych i wspaniale, ponieważ poprzednie były z 2016 roku. Może wiele się nie zmieniło w nich, ale niemniej jednak są one zaktualizowane. I w większości przypadków, również i w tych wytycznych, jako leczenie pierwszego wyboru wskazywana jest amoksycylina, oczywiście w odpowiednim dawkowaniu. No wiemy, że u pacjentów z taką natychmiastową reakcją alergiczną na penicyliny zalecany jest jakiś makrolid. Tak, to może być klarytromycyna, często azytromycyna. Natomiast z moich obserwacji wynika, że no niestety wielu lekarzy, szczególnie internistów, obawia się stosowania tej samej amoksycyliny u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów starszych. W praktyce często skutkuje to przypisywaniem od razu amoksycyliny z kwasem klawulanowym, co nie zawsze jest no, w pełni zgodne z wytycznymi. I jak ty to widzisz w swojej praktyce? Czy faktycznie tak jest?
Wiesz co, ja się oprę na tych danych, o których wspomniałaś, bo one są dostępne dzięki analizom IQVIA i faktycznie dają do myślenia, bo tak jak wspomniałaś, u dorosłych pacjentów amoksycylina jest lekiem pierwszego wyboru i wytyczne o tym jasno mówią, a jest stosowana u mniej niż 30% pacjentów i zamiast tego rzeczywiście jest od razu terapia skojarzona z kwasem klawulanowym, która no tak naprawdę powinna być wdrażana dopiero przy braku skuteczności samej amoksycyliny. Ale bardziej moim zdaniem niepokojący jest wysoki udział makrolidów, bo on stanowi średnio aż 40% przypisywanych antybiotyków.
To bardzo dużo.
A to zjawisko buduje ogromną lekooporność i tutaj musimy pamiętać, że te nowe rekomendacje one jednoznacznie promują racjonalny dobór leku, zaczynając od amoksycyliny, jeśli tylko nie ma przeciwwskazań, tak jak powiedziałaś, no, u pacjentów z natychmiastową reakcją alergiczną, których jest naprawdę bardzo mało.
To prawda.
I zazwyczaj ci pacjenci już na wyjściu do lekarza wiedzą, a lekarze mają zapisane, że taka
są
reakcja
uczuleni na ten antybiotyk.
Tak, występuje.
Wiesz co, no tutaj a propos tych makrolidów, to faktycznie zastanawiam się, czy często no, przypisywanie nadmierne tych makrolidów nie wynika z tej łatwości dawkowania. No tak jak wspomniałam o tym trzydniowym słynnym antybiotyku, którego pacjenci tak uwielbiają, no warto się pochylić nad tym, że czasami te rekomendacje po prostu są ważniejsze niż to, czy pacjent będzie brał antybiotyk raz dziennie, prawda? No warto tłumaczyć to naszym pacjentom.
Wiesz co, ja też obserwuję taką zależność, że owszem, schemat dawkowania jest łatwiejszy, ale też jest większe obciążenie dla pacjenta.
A pod jakim względem?
No, antybiotyk jest po prostu bardzo silny. No, czasami naprawdę wystarczy amoksycylina, która oczywiście jest dłużej brana, ale działa troszkę, no tak, że tak powiem, łagodniej, jeżeli chodzi o różnego typu działania niepożądane. Natomiast no, makrolidy działają trochę silniej i ten organizm też w różnym stopniu reaguje inaczej, prawda?
Szerzej. Dziękuję, Walenty. No słuchaj, na zakończenie myślę, że warto podkreślić, że zarówno my lekarze, jak i wy farmaceuci powinniśmy zawsze kierować się właśnie tymi zasadami racjonalnej antybiotykoterapii. Mamy rekomendacje, mamy różnego rodzaju wytyczne, które po prostu warto przekładać na swoją praktykę. I bardzo dziękuję ci za rozmowę, bo myślę, że pokazaliśmy, że lekarze i farmaceuci po prostu mogą współpracować.
Tak, ja też bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i oczywiście odniosę się do tej współpracy na sam koniec, bo ta współpraca jest po prostu kluczem do dobra pacjenta. I tutaj jako farmaceuci muszę powiedzieć, w 100% jesteśmy gotowi wspierać i lekarzy, i pacjentów edukacyjnie i też po części diagnostycznie. Natomiast rzeczywiście tutaj fundamentem walki z antybiotykoopornością musi być naprawdę racjonalna ordynacja lekarska oparta na najnowszych wytycznych i na tym, żeby pacjent rzeczywiście był leczony zgodnie ze standardami i z jego potrzebami też, prawda?
Wspaniale.
Także wspólnie możemy tylko zahamować ten niebezpieczny trend i do tego będziemy chyba dążyć. Także bardzo ci dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Bardzo dziękuję.